Hutnicy z nad Netty. Audycja dokumentalna Marka Gąsiorowskiego. Jesteśmy nad Augustowską Wodą, jezioro Sajno.
Największe w Augustowie, 525 hektarów powierzchni. W Augustowie jest około 20 zbiorników wodnych. Trzeba powiedzieć, że najcichsze jezioro.
Wojciech Batura, historyk.
Tych większych jezior jest oczywiście 5, prawda? Takich najbardziej znanych, czyli Necko, Rozpuda, Białe, Studzieniczne, no i Sajno.
Tyle wody dookoła, to w zasadzie nieuniknioną koleją rzeczy było to, że powstanie manufakturka, która jakieś sprzęty pływające będzie produkować.
Łodzie były potrzebne dla rybaków, ludzi spławiających zboże. Już w XVI wieku było wytwórstwo łodzi. Przecież był już tartak, były smolarnie w okolicy. Można było po prostu uszczelniać. Także nie tylko dłubanki. Z jednego pnia, jeden z takich okazów mamy w naszym Muzeum Ziemi Augustowskiej, drążone, a potem wypalane i wygładzane. Tutaj byli zawodowi rybacy. Wiemy, że 23 było rybaków zawodowych. Tak, już od początku miasta. Lustracja z 1570 roku to wymienia. Dla rybaków taki sprzęt był niezbędny. I jeśli chodzi o fabryczkę, to pierwsza znana nam wytwórstwo statków takich już porządnych, bo mieszczących się w komorze śluzy, szerokich na 5 przynajmniej i pół metra, a długich około 40 metrów, trochę poniżej 40 metrów, tam 30 kilka metrów. Nazywały się te statki berlinkami i pierwszy zakład, o którym wiadomo, założył Józef Fox, komisjant Banku Polskiego, czy człowiek, który był przedsiębiorcą, który na przykład wynajmował spichrze, organizował handel zbożem i on założył pierwszą wytwórnię właśnie takich berlinek w Augustowie. Były wozie towarowe. W ciągu kilku lat działalności ten zakład wytworzył 19 takich jednostek. Można powiedzieć o pierwszej stoczni w Augustowie.
Ta stocznia długo istniała?
Chyba krótko, dlatego że się załamał handel soli. To wszystko załamało się z rokiem 1851, kiedy została otwarta granica z Rosją i wtedy nie opłacało się z Ciechocinka ciągnąć soli do magazynów solnych, tylko z Litwy. W okresie międzywojennym powstała swoista moda.
To już wiek XX.
Na łodzie spacerowe. I każdy augustowiak takie łodzie spacerowe musiał posiadać. Przynajmniej ten, którego na to było stać. Można było własnym sumptem zrobić, można było to kupić. Takim miejscem, gdzie augustowiacy lubili odbywać pikniki, była Goła Zośka na Rozpudzie. W ogóle początki na przykład żeglarstwa to są Chojnice w Polsce. Pomorze, Bory Tucholskie. Bardzo rozwinięte były troki. I to, że Augustów został pasowany na główny ośrodek żeglarstwa, zawdzięczamy majorowi Osińskiemu, który był człowiekiem sprawczym powołania jachtklubów, zarówno oficerskiego, jak i jachtklubu Rzeczypospolitej Polskiej. On zorganizował w 1931 roku wielkie ogólnokrajowe regaty. Kilkanaście chyba załóg uczestniczyło i ludzie dopływali z Warszawy, Narwią, Biebrzą, tutaj. 2 miesiące odbywały się cykl tych regat i wracali z powrotem. Im się tak spodobał Augustów, że udało się tutaj stworzyć centralny ośrodek żeglarski. Tu właśnie w Augustowie. I wtedy nieprzypadkowo w 1934 roku powstał jachtklub polski, tak zwana Willa Prezydenta.
No pewnie prezydent tam gościł.
Nie gościł, a miał swój pokoik dla swojej dyspozycji, bo był prezesem honorowym jachtklubu Polski. Natomiast naprzeciwko w 1935 roku już powstał oficerski jachtklub, gdzie oczywiście generalicja nasza, ale nie tylko, dyplomaci lubili przebywać. To było takie miejsce, gdzie no, ta elita sanacyjna lubiła bywać.
sam fakt, że Augustów stał się popularnym w Polsce ośrodkiem żeglarskim, jakoś tutaj na miejscowe środowisko rzemieślników ten fakt wpłynął?
Zaczęli się stolarze specjalizować w wytwórstwie łodzi. I taką rodziną, taką najbardziej znaną z tradycjami, to są Bielascy z dzisiejszej ulicy Rybackiej. Ona wtedy się nazywała Nadrzeczna II. A drugie z Nadrzecznej ulicy chyba Jacewicze. I to byli tacy najbardziej znani szkutnicy augustowscy. Pierwsi, można powiedzieć, szkutnicy augustowscy.
No co oni produkowali?
Pierwszy kajak w Augustowie stworzył Hubert Kamiński, profesor seminarium nauczycielskiego. Kajak jego konstrukcji, bardzo udana konstrukcja. A ci łodzie wiosłowe, przede wszystkim łodzie wiosłowe, ale nie tylko, bo i motorówki pierwsze i to wszystko przed wojną już u nas powstawało. Po wojnie w zasadniczej szkole zawodowej powstał nawet kierunek szkutniczy. Jeżeli każdy augustowiak musiał mieć łódź, jeżeli działały tutaj Liga Morska, jeżeli działała żeglarska drużyna harcerska, jeżeli były jachtkluby, no to oczywiście, że był popyt. Musiał ten popyt być spełniony. Przywożono tutaj bojery zimą 1935 roku. To trzeba było te bojery zmontować. Czyli musieli być ludzie, którzy to montowali. W tym się po prostu zaczęli pewni ludzie specjalizować.
Jak klubu był oficerskiego, ten biały domek. Tam ta obsługa mieszkała, tak, Janek?
Zrujnowany trochę, nie?
Patrzę, co to. Ja z mleczkiem tak chodzę, popijam. No. Dzień dobry. 21 lat jestem, bo kupiłem 21 lat ten ośrodek, ale Augustowa nie zna, nie wychodzi.
Kto tu przed wojną przyjeżdżał?
Rydźmigli i Bek Mościcki. A, Mościckiego Ludka tam gdzieś utopiona.
Tak. Te pomieszczenia się zachowały tak, jak było to przed wojną dokładnie.
Tak, tylko wyremontowane. Mogę zaprowadzić, pokazać. Staram się zrobić tak, jak było przed wojną. No.
I teraz wchodzimy do środka. Oficerski jacht klub w Augustowie.
Widzicie, tu dawne zdjęcia, tu Rydźmigli. Marszałek Piłsudski, to jest myśliwska sala. Mam tu obraz taki piękny, cudny, Wisła. Matka Boska żołnierzem ukazała się. Pamiątki, no są to pamiątki różne bardzo.
Bronisław Bielawski, rocznik, który?
14.
Z wykształcenia nauczyciel, pasjonat żeglarstwa. Tak. W oficerskim jachtklubie podjął pracę. W wieku ilu lat mniej więcej?
Przed wojną.
Jan Bielawski. Syn Bronisława Bielawskiego.
24 lata jak miał po szkole, to tak będzie.
Augustów w tamtym czasie no był jakby swego rodzaju turystycznym odkryciem. Kto wtedy do Augustowa przyjeżdżał? Dużo tych VIP-ów było?
Pewno dużo. No.
Oficerowie przyjeżdżali.
Tata był bosmanem. Żeby było dopilnowane, zrobione, przygotowane do wyjazdu.
W tamtych czasach jakie żaglówki tutaj przyjeżdżały?
Wiem, że ta, która jest zatopiona, tu gdzieś jest, mieliśmy kolegę Nurka, który ją namierzył.
Benedykt Kozłowski, zięć Bronisława Bielawskiego, właściciel stoczni Baltjacht.
Ale niestety, ze względu na dno, nie dało się rady jej podnieść, to była na pewno powyżej 10 metrów. A jak na jeziora, to duża, tak.
Tutaj pewnie tak jak dzisiaj przyjeżdżali gdzieś pod koniec czerwca, wyjeżdżali na początku września.
Nie, całoroczny to był ośrodek. Kiedyś inne zimy były, tu bojery jeszcze były. A potem jakoś ślad po nich zaginął.
Ojciec jakoś tymi łódkami tutaj się inspirował, które przyjeżdżał, oglądał je, zapamiętał w jakiś sposób?
Było czym się inspirować i na pewno tak.
Okres powojenny.
Były warsztaty naprawcze tego taboru przy Polskim Towarzystwie Turystyczno-krajoznawczym, który zajmował dzisiejszy hotel Hetman. I tam pan Bielaski urzędował i nie tylko naprawiał, ale wytwarzał kajaki. Natomiast w pewnym momencie postanowiono rozszerzyć zakres działalności. I w oparciu o zakład specjalizujący się w pamiątkach fotograficznych powstał słynny zakład FotoPam. jeżeli się nie mylę, to był rok 1970. Pierwszym wystrzałowym produktem stoczni Fotopam to był słynny mak, na który nie trzeba było żadnych uprawnień żeglarskich, bo była to łódeczka dla każdego. Każdy mógł się wprawiać w żeglarstwie, bo miał mały żagielek i można było na tym bazować.
To... Czyli była to znana firma w całej Polsce.
Proszę pana, oni produkowali tam różne później stateczki, stopniowo przechodząc dykty na tworzywa sztuczne. Zaczęli z tworzyw sztucznych robić te łódki różnego typu. Z tego małego zakładu zaczął się dzisiejszy boom, prawda? Bo w tej chwili, nie wiem, chyba z 9 zakładów albo i więcej w Augustowie tego typu. Wszystkie się utrzymują na rynku.
Ulica Rybacka 13 w Augustowie. To tutaj Bronisław Bielawski rozpoczął swoją przygodę ze szkutnictwem. To tutaj powstawały pierwsze kajaki, łodzie i tutaj ten warsztat istnieje do dziś. Mała drewniana chatka, spadzisty dach i łódka też jest tutaj od razu.
4,60 długa, 50 wysoka, na 6 osób.
Mirosław Bielawski, bratanek Bronisława Bielawskiego.
Rybacka taka, silnik można zamontować, wiosełka są też.
Pana ojciec tutaj zaczynał
tak, tutaj,
całe rzemiosło. Woda blisko?
Woda ile tam mamy? 20 metrów.
Drewno trzeba było gdzieś dalej po drewno pewnie.
Nie, drewno to trzeba już z tartaku brać, już w Lipowcach był, albo u Rółkowiaka takiego.
I tutaj ojciec dużo czasu spędzał w tym warsztacie?
No, całe życie. Ojciec z bratem to już od małego już to robili całe życie, przed wojną. Ja też to tak opowiem, i tak po tych bójkach robię, lubię to robić. Pierwsza łódka to ja wiem mniej więcej, jak to wygląda. Nie?
Zdjęcia są pewnie.
To była taka łódka ich, Rexona była. To moje, to ja robiłem tu. O, przedwojenna łódka. Narysowałem te plany. Przed wojną to robiło to, na pewno. To ona miała do 5 metrów. 120 silnik, już 25 koni, 30 i duża kierownica taka była.
No a dlaczego duża?
No bo nie było innych kiedyś. 6 osób się mieściło, ale narciarza można było ciągać na nim.
Czyli dobry silnik?
Nie musi być dobry, 20 koni wystarczy. Wychodzi w ślizg. O, to jest GA 250, to mój ojciec i ja zawsze za tym powiem, zawsze pierwsze miejsce wygrywał, przy 250.
Ile tutaj tych modeli łódek powstało, proszę powiedzieć?
O kurde, no ja wiem, trudno mi powiedzieć, ale sporo.
Kajaki?
Kajaki to też robili, jachty, motorówki.
Ktoś z zewnątrz przychodził, pomagał?
To znaczy bracia tylko robili.
Któraś łódka mocniej zapadła w pamięć, taka własnoręcznie wykonana?
No to takie stacjonarne silniki stawiali, Warburgi, Syrenki, to jest ładne, że nie mam zdjęć ich. To już taka ładne były łódeczki, pływali dużo.
No ten silnik od Syrenki to tam pewnie osiągi miał takie, że och.
Narciarzy się ciągało po dwóch z wody, bo tak jak pana to dwóch.
A Wartburg, silnik Wartburga?
Wartburga, silnik też. No, wstawiali, bardzo ładnie chodzili. 10 osób ślizgów się wychodziło. A teraz robią plastyki i 200 koni ledwo ciąga. Bo inne dno, duża jest fałka, duża fałka, duży motor potrzebny, żeby wyjść. 100 koni musi wyjść powietrza, a drugie 100 koni pchać.
A ojciec tak we współpracy to dyrygował, czy podpowiadał?
Też oni wiedzieli, o co chodzi. Jeden, drugi się rozumiał. Dwóch zawsze robiło i tam było dobrze. Jeden brat i drugi, brat starszy, ojca brat i jej ojciec.
Tu. Teraz panu to tutaj no ja, miejsce no, przypadło.
Lubię ten zawód, nie? I też robię motoróweczki, różne rzeczy robię. No zresztą widzicie, co tam dużo mówi. Już więcej szkutników nie będzie. Młodzież już nie ma popętu takiego jak teraz, co kiedyś było. Te komputery, te gubią. My kiedyś tego nie mieli w życiu. I siedzę w tym zawodzie.
Warsztat żyje dalej.
No i będzie żył, dopóki ja będę żył.
Rodzina Bielawskich bardzo się przyczyniła w Augustowie do rozwoju sportu motorowodnego.
Maciej Krzywiński, trener nart wodnych, w przeszłości utytułowany zawodnik Sparty Augustów w narciarstwie wodnym.
Pierwsze narty skokowe, które były produkowane w Polsce, były nartami wyprodukowanymi właśnie przez braci bielackich. Narty skokowe musiały być bardzo mocne, bo przy skokach inne narty pękały i były długie badania.
To mogłeś tak bardzo blisko śledzić, bo ty z tego co wiem przy Portowej czy przy Kasztanowej mieszkasz w Augustowie, a to było po drugiej stronie rzeki, cały warsztat.
Tak, był warsztat bielackich, był także warsztat pana Szostaka, który później przejął Józef Łozowski i jeszcze to były takie czasy, że właśnie reparacja nart odbywała się u Józka Łozowskiego, a co nie dał rady zrobić, to trzeba było się kłaniać państwu bielackim, bo oni mieli kleje. No po prostu byli fachowcami, szkutnikami, których już niestety takich w Augustowie nie ma.
Z dzieciństwa co pamiętasz z tego warsztatu?
Zapach kleju to na pewno. Pochylonych, wtedy mi się wydawało staruszków, w berecikach z takim pomponem, w długich fartuchach. Te stoły do przygotowania oblepione właśnie tym klejem, no i oczywiście zapach desek. Widzę i czuję to, jakby to było dziś.
Pierwszą łódkę jakąś ich widziałeś, pamiętasz?
Równoległym klubem, który się rozwijał w czasie wodnym, była Legia Warszawa. Oni przez jakieś swoje dojście, pamiętam, kupili na ówczesne czasy bardzo mocne 2,80-konne Johnsony silniki. Bracia Bielascy skonstruowali specjalnie do tych silników łódź, którą zresztą Legia Warszawa jeździła dobrych kilka lat. To był rok 1970, ponieważ w 1971 roku ja byłem na pierwszym swoim zgrupowaniu kadry na Gołej Zośce i ona pływała jeszcze dobre lata. Jest ciekawostka dotycząca tej łodzi, ponieważ jak już Polski Związek Motorowodny zakupił chyba wtedy pierwszego Besza, czyli taką motorówkę profesjonalną do narciarstwa wodnego, jedna z osób ze środowiska tego klubu odkupiła tą łódź i włożyła tam silnik stacjonarny Chevroleta 8-cylindrowy i ta łódź dalej służyła dla narciarstwa wodnego. To była łódka sklejkowa, natomiast nie dość, że tą łódź oni wyprodukowali, to musieli ją zaprojektować. Wiadomo, no, projekt łodzi odpowiedni do silników była dość duża, spełniała wszystkie kryteria. Zastanawiam się, jaką wiedzę musieli mieć panowie Bielascy, ponieważ oto ktoś przywiózł jakieś amerykańskie silniki, tak, których nie było wtedy w Polsce. Trzeba było jeszcze je sprzężyć, bo to były dwa silniki do pawęży przymocowane. Podziwiam jakby kunszt, umiejscowienie silnika, kąt natarcia śruby. Musi być doprecyzowany właśnie do tej łodzi, żeby nie stawała dęba albo żeby po prostu pływała. I oni zaprojektowali, skonstruowali, wykonali i ona na 100% spełniła wymagania.
Być może jeszcze gdzieś do dziś komuś służy.
Tego nie wiem, bo ja ją pamiętam ostatni raz, to końcówka lat 70. na Gołej Zośce. Też jest to taka anegdota, ponieważ ta osoba, która nią pływała, mówi, coś straciła ciąg ta łódka, coś słabo pracuje. Tak ad hoc zdjęto głowicę, a tam nie było dwóch tłoków w cylindrach, po prostu przemielone. I ponieważ ona miała 8, to jeszcze pływała, ale w ogóle znikły. I wtedy jakby żywot tej łodzi, już nie remontowano tego silnika, się zakończył, a gdzie ona później, to już tego nie wiem.
Wiadomo, że historia szkutnictwa w Augustowie to też zakłady Fotopam.
Moja pamięć to była taka, że chodziliśmy z kumplami, bo tam było takie jakby wysypisko rzeczy nieudanych, wybratykowanych i tam były lusterka, modne na tamte czasy. Z drugiej strony lusterka były różne zdjęcia.
Chorz z Bonanzy, Adam z Bonanzy?
Tak, święty. No i myśmy tam buszowali, żeby wybrać lusterko czy lusterka, które były najmniej uszkodzone. I to był właśnie taki mój pierwszy kontakt z Fotopamem. Co jeszcze pamiętam? I to też jest jakby taka ciekawostka, jeżeli chodzi o szkutnictwo w Fotopamie. Zobaczyłem, że po drugiej stronie rzeki, właśnie przy Bielaskich, jakaś osoba, bo jeszcze z daleka, jest na wodzie i nie ma jej, jest na wodzie i nie ma. Wpada cały czas do wody i ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. I jak byłem blisko, okazało się, że to nasz słynny Józef Łozowski próbuje opanować pierwszą deskę windsurfingową, która została wykonana w Augustowie w firmie Fotopam.
A Józek Łozowski, przypomnik, kto to był?
To jest taka legenda augustowa. On był wielokrotnym mistrzem, rekordzistą Polski w narciarstwie wodnych, ale także w windsurfingu. I on próbował ją wtedy okiełznać, co było nawet trochę śmieszne, bo on nie mógł w ogóle na niej stać. I podejrzewam, że ja zaobserwowałem pierwszą próbę augustowiaka, który próbował pływać na pierwszej desce wykonanej w firmie Fotopam. Była to deska ze sklejki i w pewnym momencie stanął, chwilę postał i nawet kawałek przepłynął z żaglem. To też pamiętam.
Tu maszynownia była, tu maszyny stały w tym pomieszczeniu, w tamtym pomieszczeniu tata pracował, w baraku, w tych pierwszych drzwiach.
Tutaj i meble produkowano, i pamiątki produkowano.
A pamiątki to na Słowackiego.
To był robiony remont kajaków i jakieś tam łodzie motorowe, które były na stanie, w stanicach petetekowskich i w peteteku. W 1958 roku to tu były pierwsze kajaki już własnej konstrukcji produkowane w tym warsztacie.
I ten warsztat tak się zachował do dzisiaj?
Takim w stanie jak jest. Nie był tak pomalowany, bo to jest graffiti, to współczesne.
Tutaj był barak, tutaj była maszynownia.
Druga brygada robiła takie słomkowe omegi.
I jakie produkty z tamtych lat powstawały tutaj w tym baraku?
Przeważnie łodzie motorowe, różnej wielkości, mniejsze, większe.
Mniejsze to znaczy jakie?
Takie może 3,5 metra, 4 do silników GAT, kiedyś taki był gajęcki. Głośny taki silnik i do niego były robione.
A większe?
Potem były robione już na Łysej Górze do 7 metrów, 8. Jachciki takie, taty konstrukcji były robione ze sklejki.
Technologicznie jakby to porównać do dzisiaj? To była rzemieślnicza robota pewnie na miarę tamtych czasów.
Tak, te łódki dosyć mocne są, jak dobrze są zrobione.
Kto zamawiał?
Różni ludzie. Zawody tu były organizowane na tych łódkach, no miały wzięcie.
To były łodzie kabinowe, te motorowe?
Różne były. Urobił tata chyba do Warszawy taką kabinóweczkę. Mogę pokazać zdjęcie.
Poszukałem, bo nie miałem zbytnie czasu.
No na tamte czasy dosyć ładna łódeczka. No. A tu te kajaki właśnie dwuogonowe. No. Zaraz się pokażę. A to nasza, już potem druga była łódka.
Tak, tak, troszeczkę samochód przypomina. No,
tak, już ona taki podwójny V miała. Płótno było położone na lakier poliuretanowy.
Jak te łódki w praktyce się sprawdzały?
Bardzo dobry był. Ja byłem małym chłopakiem, a już się ciągaliśmy. Tata zrobił taki dysk okrągły, 80 cm może. Mieli takie podcięte kanty i na tym pływaliśmy. Tu jak jezioro Ślauta była, to właśnie za tymi małymi łódkami. Bo tu nie było w ogóle równości. To tam w koło i tak się ganialiśmy. Tam takie małe, bez kapoków, teraz nie do pomyślenia, ale kiedyś tak było. No.
Beza widziałem pod koniec lat 90. w Rynie. Bezy też tato zaprojektował.
Tak.
Duży żagiel do tego był potrzebny?
Nie taki duży. To był...
Beza to był 3 metry tylko. Kiedyś były takie przepisy, że do 7 metrów nie trzeba było zezwolenia, żadnych patentów, że każdy mógł sobie kupić i mógł sam się nauczyć żeglować.
I one gdzieś trafiały do ośrodków czasowych, tak, do klubów sportowych.
Bo to w całej Polsce, te, które były ośrodki nad wodą. Mnóstwo sprzętu potrzebne było i stąd nie było problemów ze zbytem.
W domach w centrum w Warszawie z takim panem Uszyńskim składaliśmy na pokaz taką łódeczkę. I potem te części były pakowane, w zakładzie robili maka i były do klientów wysyłane. Nie? A my pokazywaliśmy po prostu, jak go należy wykonać.
I klienci sami składali.
Tak, sami składali. Wszystko mieli spakowane, wkręty, gwoździe, klej.
Motorówki, które żeście robili, to były szybkie łodzie?
Dla mnie to było bardzo szybko, jak na tamte czasy, jak to nic nie było. Te gady, no to 250 pojemności miały, to nieduże silniki były.
Takie były szybkości, jakie były silniki. Największa moc silnika to była chyba 25-30 koni.
No. Ale na nartach pływaliśmy za nimi.
W tamtych czasach to nie było internetu, kontakty z resztą świata były ograniczone.
Bardzo ograniczone.
Jak sobie tata radził z tym?
Własnej wyobraźni tworzył te łodzie. Plany rysował na papierze tam milimetrowym, potem to zostało przenoszone w produkcji.
Skąd brał inspirację? No pewnie czasami jakaś żaglówka albo motorówka się pokazała.
Kraj był zamknięty, nie było żadnej wymiany, trudno było porównywać się z kimkolwiek. Ci, co mieli jakąkolwiek możliwość wyjechania, to opowiadali.
Ale naprawdę można było z opowieści cokolwiek się dowiedzieć. Jedyny taki poradnik to były czasopisma żeglarskie w Polsce, Żagle, i w Rosji, które dziadek też tam czytał, inspirowało go to katiera i jachty rosyjskie. I tam było parę takich ciekawych rzeczy, to zawsze też tam przeglądał, to oglądał, no i w polskich, gdzie tam dziennikarze mieli możliwość pojechania i cokolwiek pokazali w tych żaglach, to też można było to skonfrontować, popatrzeć, natomiast żadnych innych możliwości nie było.
Projektowanie mogło trwać tydzień, miesiąc.
Zrobić sobie narzędzia do projektowania, czyli krzywiki, wyciąć cieniutkie sklejeczki i wyciąć tak, żeby były dokładne. Można było wszystkie łuki odzerować. Pierwsze narzędzie, które można było kupić, to gumkę i ołówek.
To bardzo dużo.
Ale krzywiki były tak dobrze zrobione, że na centrum można teraz wyciąć kształt. Ja mam te krzywiki i przyłożyć. Będzie pasował na 100%. Musi pasować. I tak samo strugi. Tata sam robił wszystko sam.
Fabryczny strug jest źle zrobiony i musi to poprawić. Zrobisz.
Tak, elegancko.
Trzeba mieć cierpliwość do tego, żeby to zacząć, zaprojektować i wykonać. To mało takich ludzi jest.
Wiadomo, że takie projekty opierają się o rysunek techniczny. No tak jak pan mówił, tata no, nie miał wykształcenia technicznego, był nauczycielem. A jak sobie z tym poradził?
Gdzieś kupił jakąś taką książkę żeglarską, budowa i projektowanie jachtów chyba.
Były takie, to jakoś nazywa, zapomniałem, on w telewizji występował, Złodowy. Też te książki u nas te były, jak byłem mały. Bardzo dużo czytał i to, co nowości wszystkie, to kupywał w sklepie i analizował to wszystko, potem to przekładał na te swoje modele łodzi, żaglówek czy jakichś tam innych.
Taka łódź musiała przejść testy.
Pływało normalnie, się sprawdzało na większych silnikach jak motorówki, jak ona chodzi po falach, tak dosyć nawet zdecydowanie. Coś trzeba było poprawić, czy grubo sklejki, czy coś, to zostało to poprawione. Ale jak popatrzyłem na tego Besza, to wcale konstrukcji nie był inaczej robiony później już lat 80. niż tata robił lata 60. nie te łodzie. Nawet jeszcze mocniej jak u taty.
Z tymi próbami to nie tak było proste jak teraz, bo teraz pomagają różne instytuty i instytucje, natomiast wcześniej to trzeba liczyć tylko na własne obserwacje w różnych warunkach na wodzie. Siadała załoga i konstruktor razem też sprawdzał, jak pływa, jeżeli na żaglach, to jak to żegluje, czy idzie na wiatr, odpada, to takie różne są określenia techniczne, natomiast motorowych sprawdzana przede wszystkim szczelność była, żeby nie ciekła łódka. Jak wypłynie się gdzieś daleko na wodę i łódka zaczyna brać wodę i trzeba się ratować, a nie pływać. Ja byłem głównym technologiem, to tym musiałem potem dawać atesty, ale też ojciec był konstruktorem, to też każda łódka, którą zaprojektował, którą zbudował, to najpierw była opływana, a może takie będzie najbardziej wiarygodne określenie. Zdawała egzamin, nic się nie działo, to znaczy, że się nadawała do pływania. No i trzeba było na tym zrobić dokumentację i na tym się wzorować.
To wszystko było z pasji.
Tylko z pasji.
Jeżeli wziął się za robotę, to była praca tak zrobiona, że nie trzeba było go kontrolować. Wszystko było wkręcone, wbite jak trzeba, sklejone, a nie tam pomazane, tak brzydko mówiąc, i nie wiadomo to było, czy to sklejone, czy nie sklejone, czy wkręciak wkręcony, to był wkręcony, a nie wbity. To był taki człowiek, który nie przepuścił lipnej roboty i dlatego tam w niektórych artykułach jest napisane, że była samokontrola jego brygady, bo on tego wszystkiego dopilnował. Jeżeli któryś nawalił, to zawsze sprawdził. A nigdy się nie chwalił tym. Był tak skromnym człowiekiem, że zawsze mówił, że to zrobiła brygada, a nie ona, bez niego ta brygada by nic nie zrobiła.
Chłopaki poszli na śniadanie, a pokład źle przykręcili, to on nie poszedł, on odkręcił cały podkład, odstawił na bok, oczyścił klej i oni przyszli, to gorzej było niż nagana, mi się wydaje. Dla tych, co robili, Boże, mówię, jaki wstyd.
Bronisław Bielawski w Fotopamie do kiedy pracował?
Do 78 roku gdzieś i przeszedł na emeryturę. Wcześniej jeszcze, bo miał uczulenie na klej, te nagę, co robiło się w drzewie, się kleiły.
Baltjacht, na placu jesteśmy, niebieskie budynki, to stąd sporo łodzi wyrusza w świat. Intensywny zapach kleju się odzywa. Co tutaj się takiego dzieje?
No, skończyliśmy frezować elementy do łódki.
Henryk Grzybowski, pracownik Baltjachtu.
Najgłówniejszym materiałem to jest styropian, którego budujemy po wstępnym takim przycięciu taką bryłę, której potem maszyna frezuje element, to jest kopyto. Przekazujemy element, który już ma tą powierzchnię wygładzoną, kształt kopyta, łódki. Wychodzi na następny dział i tam już jest obróbka ręczna, dokładnie jeszcze dopracowuje. Nie tyle wymiarowo, ile powierzchniowo. Tu już jest kopyto idealne i od tego jest odbijana forma.
Jakbyśmy porównali technologicznie do tych pierwszych łodzi, które powstawały w latach 30. w Augustowie. Tam była wyłącznie ręczna
robota. Było tak zwane kopyto. To się dokładnie nazywało helling, na którym były wkładane takie żeberka, odpowiednio ukształtowane. To było obciągane listwami, dopiero potem nakładana sklejka lub listewki. Kształt łodzi, którą trzeba było obrobić, czyli obstrugać, wyszlifować, wypolerować, położyć lakier wodoodporny i to taki powstawał mebelek, jak w domu, podobnie robiony, tylko że w kształcie łodzi. Ile trzeba było wkrętów wkręcić, ile gwoździ wbić, to...
Tylko mistrz wiedział.
Ogromne ilości, gdyby to przyszło teraz robić, wszyscy by się pewnie zwolnili z pracy.
Idziemy do następnego pomieszczenia.
Montujemy łodzie, wszystkie z Baltjachtu.
Kazimierz Bartoszewicz, pracownik Baltjachtu.
Mamy dwie linie montażowe. Elementy skorupy przyjeżdżają nam z działu przygotowania, czyli tak zwanego cięcia. No, są przez pracowników wykonywane aż do zafoliowania. Przede wszystkim mamy basen. Wszystkie łodzie są testowane na basenie, jeżeli chodzi o szczelność. Każde reklamacje mamy umawiane z pracownikami, którzy daną łódkę wykonują, gdzie popełnili błąd, dlaczego to popełnili błąd. Wszystko jest wyjaśniane i robione tak, żeby więcej to się nie powtórzyło. Coraz więcej stawiamy takich rzeczy, które wymagają specjalistów.
Dodatkowej wiedzy, tak?
Tak.
Czyli cały czas trzeba się uczyć.
Oczywiście, trzeba się szkolić, się uczyć.
Baltjacht, jesteśmy na placu. Biurowiec, spróbujemy się tutaj dostać. Wchodzimy teraz tutaj do biura. Właściciel Benedykt Kozłowski. Historia stoczni sięga 90 roku, ale tak naprawdę tutaj jeszcze wejdziemy do jednego pomieszczenia. Historia przemysłu stoczniowego, ta współczesna, tak naprawdę zaczęła się w 86 roku, kiedy to Photopam nawiązał kontakty z francuskim przedsiębiorcą. Jak do tego w ogóle doszło?
Za dawnych czasów to kontakty zagraniczne mogły tylko przechodzić przez centralny handlu zagranicznego. Przedstawiciel przemysłu jachtowego z zachodu, który się do nas zgłosił właśnie poprzez centralne Uniwersal w Warszawie. Takie to były początki. W centrali zadzwoniono do nas, że jest Francuz zainteresowany współpracą z Polską i czy nas to interesuje. Odpowiedź była krótka, nie? Jeżeli zgłasza się to. Zawsze porozmawiać można, co z tego wyjdzie, zobaczymy. Przyjechała razem z nim przedstawicielka Uniwersalu, pani Barbara Słukowska. Dojechał Francuz, Pierre Charlot.
Na pierwszy rzut oka niekoniecznie wzbudzał wasze takie bezgraniczne zaufanie.
Niestety tak, bo był to młody człowiek, około 30 lat. Przyjechał własnym samochodem, takim dużym Volvo kombi. No, z tyłu klapę miał trochę pogiętą, sam ubrany tak po młodzieżowo, po zachodniemu.
Bardziej rock'n'rollowiec niż biznesmen.
Tak jest, tak. To zupełnie nie wyglądał na biznesmena. W dżinsach, w skórze, z takim orłem na plecach, przetartą już. No i żeśmy go spotkali przed biurem Photopamu w Augustowie tutaj i jak naczelny zobaczył, popatrzył, mówi, to z takim młodzieńcem, to ja nie będę rozmawiał, to się chyba nie opłaca. Ja zawsze twierdziłem, że z każdym można rozmawiać, zobaczymy, co z tego wyniknie. No, wynikło tak, że trwała współpraca kilkadziesiąt lat. Był młodym, zdolnym człowiekiem, dlatego że wiedział, co potrzeba i co się sprzeda na rynku zachodnim. Także nam te wiadomości przekazał. Łodzie takie, które według niego mogły przynieść profity wszystkim stronom, przywoził do pooglądania.
Do was wtedy przyjechał z problemem?
Przyjechał z pomysłem na biznes. I ten biznes się tak rozwinął, że trwa do dzisiaj.
Ale ta współpraca, to zaufanie, to tak nie od razu. Czym przekonał?
Żeby kupić materiały lepsze na zachodzie, trzeba było mieć wsad dewizowy, tą twardą walutę. Trzeba było je skądś wziąć, to nie takie było proste. Tutaj od razu eksport na zachód powodował, że mieliśmy tą walutę, to znaczy centrala handlu zagranicznego, my tylko złotówki dostawaliśmy, ale już była łatwiejsza możliwość korzystania z tego, żeby kupić lepsze materiały. Wiedza, którą Pierre posiadał, była bezcenna.
Ale wracając jeszcze do Pierre'a Charlot, w tym 86 roku tak naprawdę to dał wam do ręki dwa klucze. Otworzył zagraniczny rynek i otworzył przed wami nowe technologie. Jak to w ogóle na was wpłynęło mentalnie, zawodowo, biznesowo?
Dodało nam skrzydeł, dlatego że trochę zobaczyliśmy innego światu, bo tak to jest. Zaczęliśmy brać udział w wystawach, porównywać się, co robiliśmy, a jak to wygląda na świecie, że mogliśmy już ściągnąć materiały, a to dzięki Pierowi, bo bywało tak, że on samochodem własnym, prywatnym kupował, przywoził do nas najlepsze materiały, jakie można było dostać. Rozwój designingu, czyli modeli, które mogły konkurować, no to w jaki sposób, jak myśmy byli zamknięci tutaj w polskich granicach, tylko nieliczni mogli gdzieś tam wyjechać, jak dostał paszport, prawda? A my mieliśmy już, biorąc udział w wystawach, porównywać się bezpośrednio i to zaczęliśmy przenosić na nasz tutaj grunt. Fachowców mieliśmy zawsze dobrych, tylko nie było takich możliwości, żeby ci fachowcy mogli się z czymś porównać. No, robiliśmy w ciemno, że tak powiem.
Jezioro Necko w Augustowie to takie miejsce, gdzie każdy, kto chciał pływać jakimkolwiek sprzętem, no musiał tutaj przynajmniej raz zejść na wodę.
Jest to jedno z ładniejszych jezior.
To tutaj mniej więcej te wszystkie prototypy pływały.
Na początku rzeczywiście tutaj z tego pomostu, na którym stoimy. No teraz już rzadko, dlatego że mamy swoje już pomosty i prototypy tam się rzuca, ale z tego czasami się korzysta jeszcze też. Jesteśmy na plaży Bielnik. Pracowałem jeszcze w Fotopamie, to też prototypy były tu zrzucane i były robione próby pływalności tych łodzi.
Ale Fotopam, jak wiadomo, to był okres głównie PRL-u. Potem nastąpiła transformacja ustrojowa, gospodarcza. No i Fotopam podzielił los wielu państwowych zakładów pracy.
Tak to się zdarzyło, również z Fotopamem. I powstały firmy prywatne, które przejęły tą działalność, produkcję łodzi. Jesteśmy do dzisiaj.
To był duży przełom, jeśli chodzi o ten rynek szkutniczy w Augustowie.
Była tylko jedna państwowa firma. Ja w tej firmie pracowałem od 2 stycznia 1974 roku i tak naprawdę to całe moje życie kręci się wokół produkcji łodzi. No i pracowałem do 90 roku, czyli do tych zmian transformacyjnych. W 90 roku odszedłem, założyłem własną firmę. To były dwie firmy w tym okresie, czyli państwowa i moja. Potem powstawały następne, mniejsze, większe i teraz jest tych firm, trudno zliczyć, kilkanaście to pewnie nie, ale większe są 3. Natomiast tych mmniejszych to będzie co najmniej 5, jak nie więcej.
Różnica pewnie też była duża w funkcjonowaniu państwowej firmy i prywatnej firmy, co chyba tylko sprzyjało rozwojowi.
Własność prywatna, własność wszystkich. To się zupełnie inaczej podchodzi. W prywatnej firmie wiadomo, że człowiek sam się wszystkim zajmował. Ja pamiętam, jak zaczynałem, to pracowałem z ludźmi, których było kilku tylko. Potem to się rozrastało, ale człowiek musiał wszystkiego dotknąć, dopilnować i tak jest do dzisiaj. Nie ma tak. Ja już jestem emerytem, ale przychodzę do pracy codziennie, żeby zobaczyć, co się dzieje, jak się dzieje, pilnuję. Natomiast w firmie państwowej to było tak, że godzina 15 szło się do domu i była cisza. Nikogo więcej nie interesowało.
Prywatnej to tak się chyba nie da.
Nie, no nie da się zupełnie. Się nie da. Człowiek śpi i myśli też o firmie. O swoje to się zupełnie inaczej dba.
Każda nowa firma, która zajmuje się produkcją, no musi przede wszystkim znaleźć rynek zbytu.
Podstawowa sprawa, żeby nie było rynku zbytu, to by był wielki problem. No, pracując w tej państwowej firmie, miałem styczność z rynkiem zagranicznym i tak naprawdę to w początkowej fazie transformacji ten rynek zagraniczny tylko istniał. Rynek krajowy leżał prawie zupełnie, pojedyncze egzemplarze.
Z czego to wynikało?
Zabrakło raptem klasy średniej.
I te państwowe firmy, które zamawiały, chyba tak powoli się wykruszały.
Tak, to prawda. Tak naprawdę to myśmy żyli z eksportu i rynek krajowy stanowił około 3%, może jeszcze mniej. Podstawowy rynek to była Francja, Niemcy. Potem to się tak rozwijało, że tak naprawdę to można powiedzieć ogólnie, że w całej Europie z tych najdalszych to była Irlandia, Turcja, Grecja. No.
To trzeba było tak produkować, żeby sprostać tej zagranicznej konkurencji. Wymagania były duże z tamtej strony?
No właśnie, to na początku my produkowaliśmy łodzie, które były oznakowane literką F, czyli jakby wyprodukowane we Francji. Bo gdyby było PL, łodzie by nie były sprzedawalne. Ciężkiej pracy, żeby zdobyć zaufanie rynków zachodnich, żeby uwierzyli w jakość naszych łodzi, w ich dobre wykonanie, solidne wykonanie. I to po pewnym czasie się zdarzyło, a teraz to jest tak, że jak się z Polski, to znaczy, że dobra. Podejrzewam, że niezgodne z prawem, ale to Francuz, który był głównym naszym odbiorcą, pierwszy lot, on to ryzykował i kazał nam to tak znakować. Inna była marka, inaczej to się klienci do tego odnosili.
No i inne rynki się otwierały.
No oczywiście, że tak. A potem to już zaczęliśmy jeździć na wystawy, zaczęliśmy się pokazywać, rozmawiać, no i się okazało, że to są dobre wyroby, klienci mieli dobre opinie na temat tych łodzi. No i można było po pewnym czasie już znakować PL i tak jest do dzisiaj, chociaż już teraz to jesteśmy UE. Pierwszy lot był dobrym menadżerem, jeżeli chodzi o handel. Podpowiadał nam, jakie łodzie robić. Czasami przywoził na pokaz takie, myśmy to przerabiali, te łódki. Były 4 zakłady Fotopam. Na początku nie tak dużo, ale to tak się rozkręciło. I te zakłady dalej istnieją, ale już nie są państwowe, że to jest już potęga w Europie.
Augustów gdzieś tam też się do tej potęgi
zbliża. Tak jest. Tak. Największe łodzie robi Galeon, dlatego że ma dużą stocznię nad Ustiu Wisły, w Wiślince i tam. Takie łódki się produkuje w Polsce, że za dawnych czasów to nawet człowiek nie myślał, że da się to zrobić, bo to już można powiedzieć statki kilkadziesiąt ton ważące.
Augustów i Baltjacht i inne firmy to głównie tutaj do żeglugi śródlądowej chyba sprzęt jest produkowany.
Tylko Przybrzeżna Morska też i to gro takich idzie, bo Francja, Włochy, Hiszpania. Tam trafiają te łódki i od pewnej odległości od brzegu jest to dozwolone i pływają też.
Polski rynek, kiedy się tak naprawdę na takie produkty jak motorówki otworzył?
Powoli się odbudowywała klasa średnia i trzeba było dostosować ceny do takiej, żeby było stać Polaków. To szło w jakimś tam kierunku, po paru latach zaczęło być więcej. Teraz na przykład to już rynek krajowy, finansowo rozliczając, to jest ponad 50%, a było 3%. Tak.
Łodzie z Augustowa wszędzie chyba są, w całej Polsce.
No tak, to w całej Polsce są. Już teraz bardzo rzadko jeżdżę po Europie, to kiedyś jak człowiek był młodszy, jeździliśmy jeszcze, to zawsze szukaliśmy gdzieś portu, żeby zajechać, zobaczyć, jak łodzie wyglądają, czy są nasze. Muszę powiedzieć, że nie było takiego nabrzeża, nie było takiego portu, żeby gdzieś naszych polskich łódek nie spotkało się.
Kiedyś, tak jak tutaj wynika z naszych opowieści, barierą był dostęp do technologii. Z kolei atutem były pewnie mniejsze koszty pracy, co powodowało, że cena była konkurencyjna. Dzisiaj jak na tym rynku szkutniczym i w Polsce, i w Europie trzeba się znaleźć?
Główny akcent to jest jakość łodzi, to nie ulega wątpliwości. Natomiast, no tak jak w samochodach, trzeba trafić w model. Cena musi być też konkurencyjna. Trzeba to tak skalkulować, żeby nie sprzedawać paru łódek, a sprzedawać tak, żeby był ruch w interesie. Podstawowa rzecz to jakość, jeszcze raz jakość. To.
Trudno tą jakość dzisiaj. Wiadomo, że te technologie tak naprawdę to co chwila coś nowego jest.
Zawsze porównuję od dawien dawna łodzie do samochodów. Moda jest tak, jak się zmienia. W samochodach były okrągłe, teraz są kanciaste, tak samo i u nas. Tymi łódkami to nie jest tak prosto. Trzeba mieć trochę nosa, jak to się mówi, żeby trafić w typ łodzi. No my na przykład zajęliśmy się w tej chwili tak zwanymi housebotami. Włożyliśmy sporo pieniędzy, nawiązaliśmy dobre współpracę z najlepszymi konstruktorami w Polsce. Ale też sami pływamy. Ja odbyłem wiele rejsów zagranicznych, gdzie zbierałem doświadczenia. Razem ze mną pływał konstruktor, inżynierowie też techniczni, żeby to zobaczyć, sprawdzić i wnieść potem te swoje pomysły i myśli do nowej konstrukcji. No i udało się. Mamy w tej chwili, no już może 2 tygodnie temu, zakończoną całkowicie sprzedaż łodzi na sezon. Sprzedajemy już na 2022.
Patrząc na historię przemysłu szkutniczego, padały tu wielokrotnie porównania do branży samochodowej. Polski przemysł samochodowy się
nie odbudował,
nie uchował. Nie mieli swojego Pierre'a Charlotta chyba.
Ktoś to źle poprowadził. tym DU i z tymi Azjatami, według mnie to był niewypał. Dlaczego Czesi tak stanęli? Poszli w dobrym kierunku. Nie gdzieś tam, nie wiadomo jaki kraj brać, który za dużo nie ma doświadczenia nawet, tylko się związali z Niemcami. Dostali technologię, materiały, pomoc pewnie konstrukcyjną i tak dalej. A tutaj my marnie skończyliśmy na tych wynalazkach. Ja to nazywam wynalazek.
Natomiast jeśli chodzi o przemysł szkutniczy, no poszedł w dobrą stronę.
To jest trochę też specyficzna branża, bo Daleki Wschód, tam jest chyba pustynia, bo oni ciągle do nas tu się zgłaszają z jakimiś tam różnymi propozycjami, tylko my już nauczeni doświadczeniem, wyjazdami, branżą samochodową też podejmujemy i zupełnie inaczej współpracy. Musi być tam człowiek, który się zajmie dystrybucją, znający się na branży, podpisze taką umowę, że będzie miał na stanie łódki pokazowe, że będzie się zajmował serwisem gwarancyjnym, pogwarancyjnym i tak dalej. I natychmiast się kończą rozmowy. Wyciągną pieniądze i potem szukaj wiatru w polu. Tak.
Perspektywy, jeśli chodzi o szkutnictwo w Augustowie, w Polsce?
No na razie są dobre. Pandemia trochę miesza nam to, ale raczej w dobrym kierunku, bo widzimy teraz już doświadczenia, można powiedzieć, bo to już ponad chyba pół roku minęło. Ludzie uciekają na wodę i zamykają się w ścisłym gronie, tylko rodzina albo jacyś tam przyjaciele zaufani, prawda, i dlatego te houseboty. My z naszymi dealerami na Wielkich Jeziorach Mazurskich mamy tam ciągle współpracę, ciągle rozmowy, to zabrakło łodzi. To tak samo jak kamperów na lądzie, tak samo łodzi. Nie było łódek na wypożyczalnie, bo był tak duży run, że nikt tyle nie przewidział i nie miał. No i my tu teraz szykujemy nowości pewne. Nie mogę mówić. Coś ciekawego w przyszłym roku pokażemy jeszcze.
Była to audycja dokumentalna Marka Gąsiorowskiego Szkutnicy z nad Netty.